Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Witamy i zapraszamy. Dziś zaczniemy od pytania, jak medycyna odpowiada na zmieniający się świat i współczesne zagrożenia.
Właściwie dzisiaj widać też taką potrzebę ludzi zajmujących się taką medycyną wojenną, zabezpieczeniem ludności. Nie mamy takich specjalistów jeszcze, a kto wie, czy nie trzeba będzie zacząć ich kształcić.
Potem przyjrzymy się teleopiece. Opaski życia, które noszą seniorzy, pozwalają na szybką interwencję służb.
Czerwony przycisk jest uruchamiany co najmniej kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt razy w miesiącu i mogę śmiało powiedzieć, że przynajmniej kilka razy w miesiącu następuje interwencja ratująca życie.
Jak działa 10-letni już system teleopieki w Wielkopolsce? O tym w pierwszej części magazynu.
Potem zajrzymy do kliniki przypolnej w Poznaniu. Tam nowoczesne, mało inwazyjne zabiegi pozwalają na krótki pobyt pacjentki w szpitalu. Oferta specjalistycznego centrum będzie większa.
Chcemy rozwinąć również bardzo mocno termoablację, która chwilowo była zawieszona, ale tą termoablację, czyli niszczenie mięśniaków macicy przy użyciu częstotliwości radiowej, pozwalające na pozostawienie macicy u tej kobiety, która nie akceptuje usunięcia macicy.
Do Poznania na te mało inwazyjne zabiegi przyjeżdżają kobiety z całej Polski.
Na koniec będzie zaproszenie na warsztaty udarowe. Powiemy, kiedy interweniować.
Jeżeli zauważamy, że coś z chorym dzieje się z niedobrego, zawsze warto zapytać, poprosić, żeby na przykład wykonał jakieś proste polecenie, na przykład podniósł rękę do góry, jeżeli nie można nam odpowiedzieć.
Warsztaty już w najbliższy czwartek. Zapraszamy na pół godziny z Wielkopolską Medycyną.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Już nie tylko lekarze i pielęgniarki. Placówki medyczne potrzebują kolejnych specjalistów zajmujących się zdrowiem. Rozwój medycyny, ale też zmieniająca się sytuacja na świecie sprawia, że uczelnie myślą o kształceniu m.in. medyków pola walki.
Okazją do przyjrzenia się zawodom medycznym był jubileusz Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. O zmianach na rynku medycznym i oczekiwaniach placówek mówią profesor Jacek Wysocki i dziekan Wydziału profesor Ewa Baum.
Ta lista rośnie, dlatego że nauki o zdrowiu to są w zasadzie wszystkie prawie zawody skupione wokół zdrowia człowieka, a pewnie tę listę można by wydłużyć. Na przykład w aktualnej sytuacji międzynarodowej epidemiolodzy są bardzo potrzebni. Ludzie do kontrolowania sytuacji infekcyjnej świata. Cały czas coś się dzieje. Przeżyliśmy COVID, mamy w tym roku z Afryki sygnały o dużej epidemii cholery, boimy się grypy ptasiej, więc chociażby to. Ale oczywiście te zawody są bardzo różne. No, proszę popatrzeć na demografię, jak maleje liczba dzieci, a jak rośnie liczba ludzi starszych. I teraz ci starsi ludzie powinni być w jak najlepszym stanie zdrowia utrzymani, w jak najlepszej kondycji. To jest rola profilaktyków. Mamy ten zawód już, profilaktyków, specjalistów od promocji zdrowia, fizjoterapeutów. No i nawet takie nowoczesne kierunki, które my już też kształcimy, jak na przykład specjalistów od badań klinicznych. Dzisiaj świat idzie w nowe leki. Te leki trzeba badać i są do tego potrzebni specjaliści, a Polska nagle się stała takim dość potężnym miejscem robienia badań klinicznych, więc ci specjaliści też są potrzebni, ale jestem przekonany, że ta lista będzie rosnąć, po prostu ona się będzie wydłużać. Właściwie dzisiaj widać też taką potrzebę ludzi zajmujących się taką medycyną wojenną, zabezpieczeniem ludności. Nie mamy takich specjalistów jeszcze, a kto wie, czy nie trzeba będzie zacząć ich kształcić, bo tak jest wyzwanie świata.
Rozumiem, że też pielęgniarek, ratowników tu też ciągle
oczywiście potrzebne. To już są takie klasyczne zawody, bym powiedział.
Mamy bardzo duży nabór, jeżeli chodzi o kierunki pielęgniarstwo, położnictwo. Także rozpoczęliśmy w tym roku ratownictwo medyczne, ale studia drugiego stopnia. Cieszą się dużym zainteresowaniem, więc jak najbardziej tak. Standardy nowe na pewno temu pomagają, ale też wymagają od nas nieustannego dostosowywania się.
Mówi się, że średnia wieku pielęgniarek to jest w tej chwili 60 lat, czyli ta luka pokoleniowa jest spora, czyli pewnie jeszcze tego personelu będzie dużo potrzeba.
Zdecydowanie tak, na to teraz stawiamy. Także coraz więcej będzie się odbywało zajęć w trybie niestacjonarnym, tak aby panie pielęgniarki, które już uzyskały tytuł licencjata, mogły pracować, a jednocześnie studiować i ta potrzeba jest bardzo duża.
Pielęgniarki też zmieniły trochę swoje miejsce w systemie, robią coraz więcej rzeczy. Proszę zwrócić uwagę, jak farmaceuci zaczęli szczepić dzisiaj, tak?
Mają opiekę farmaceutyczną.
Jest opieka farmaceutyczna, więc tak ta lista będzie rosnąć, zwłaszcza w zakresie pielęgniarek jest duże zapotrzebowanie, bo też środowisko pielęgniarek jest podobnie jak lekarzy zresztą, jest generalnie starszy. Tam jest mało tych młodych roczników i to trzeba koniecznie zmienić, jeśli chcemy sobie poradzić z wszystkim.
I rozumiem, że młodzi chętni do studiowania tych kierunków ciągle są, to
są,
nie tylko
no,
przyszli
lekarze. Ja jestem właśnie zbudowany tym, że bardzo pielęgniarstwo się rozwija. Dlatego, że młodzi ludzie, jak się z nimi rozmawia, mówią, jest to zawód, który jest pewnym zawodem. Miejsca pracy zawsze będą, poprawiło się uposażenie pielęgniarek. No więc taki zawód dosyć stabilny, pewny. Jak się wejdzie, nie będzie problemu szukania po kilku latach pracy z braku ofert jakiejś. To samo fizjoterapeuci przy tym starszym społeczeństwie. Ratownicy weszli w bardzo wiele różnych miejsc. No też terapia zajęciowa, to też się ze starzeniem społeczeństwa wiąże. Także zapotrzebowanie jest. Pielęgniarki mają bardzo rozbudowany system specjalizacji. Proszę zwrócić uwagę, że mamy specjalizacje takie jak na przykład pielęgniarka pediatryczna, ale pielęgniarka anestezjologiczna. Super ważna osoba, tak, jeśli chodzi o prowadzenie znieczulenia. Mamy brakujące specjalność, brak ludzi w instrumentariuszki. No, nie ruszą zabiegi operacyjne, jeżeli nie będzie instrumentariuszki na sali, nawet dwie muszą być na sali operacyjnej. Także tych specjalności jest dużo, one też się zresztą mnożą w tej chwili, tak jak i dla innych zawodów.
Medycyna bardzo się zmienia, jakieś nowe zawody medyczne, które właśnie u Państwa mogłyby być prowadzone. Jest ich potrzeba, Państwo to widzicie?
Zdecydowanie tak. Bardzo stawiamy na zdrowie publiczne, które teraz także ma inny charakter, bardziej aspekt praktyczny. Badania kliniczne, rozwój badań klinicznych to także jest element zdrowia publicznego, a także terapeuci zajęciowi, których ranga, znaczenie bardzo wzrasta. Należy powiedzieć, że wszystko zaczęło się od pielęgniarstwa. To był pierwotnie wydział pielęgniarski, natomiast teraz oczywiście jest to Wydział Nauk o Zdrowiu. Staramy się dostosowywać do nowych potrzeb. Kształcimy na wielu kierunkach, już teraz obecnie na 6 kierunkach. Na kierunku pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwie medycznym, zdrowiu publicznym oraz terapii zajęciowej. Stale dokształcamy naszą kadrę. Mamy bardzo dużo zajęć z pacjentami symulowanymi. Tym ostatnim ogniwem, ale najważniejszym jest zawsze pacjent i to chodzi o to, żeby kontakt z nim przebiegał bardzo, bardzo sprawnie.
Magazyn Na Zdrowie.
W tym roku mija 10 lat od uruchomienia w Poznaniu programu teleopieki dla osób starszych i niepełnosprawnych, mieszkających samotnie lub spędzających samemu większą część dnia. Początkowo programem objęto 11 osób, teraz to już 900 podopiecznych.
Program jest finansowany z budżetu miasta Poznania, a realizuje go Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy Flandria. To nie tylko opaski z czerwonym przyciskiem, ale też zielony telefon. Co zmieniło się na przestrzeni tych lat? O tym rozmawiam z Agnieszką Basińską, dyrektorką Stowarzyszenia Flandria.
Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki to jest połączenie zarówno teleopieki, czyli opaski, która ma czerwony przycisk i w sytuacji zagrożenia życia bądź zdrowia ten przycisk osoba korzystająca może nacisnąć i wtedy kontaktuje się z działającym 24 godziny na dobę codziennie Centrum Teleopieki, gdzie przeszkoleni teleasystenci przeprowadzają wywiad oceniający poziom zagrożenia życia, konieczność udzielenia wsparcia. W sytuacji zagrożenia życia, w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia są wzywane odpowiednie służby. Ponadto, co jest pewną innowacją, odbywają się również zielone połączenia. To są połączenia towarzyskie, to są połączenia dotyczące uzyskania informacji o jakichkolwiek tematach istotnych dla osób korzystających z usługi. Również z naszej strony przynajmniej raz w tygodniu odbywają się rozmowy kontrolne, rozmowy towarzyskie po to, żeby ocenić stan zdrowia osoby korzystającej z usługi, żeby ustalić, czy są jakieś potrzeby dodatkowe, z których chciałaby skorzystać, czy potrzebuje wsparcia pośrednictwa w uzyskaniu takiej pomocy, bo często są to osoby z ograniczoną sprawnością, wykluczone cyfrowo, stąd tego rodzaju wsparcie jest często jedynym i kluczowym, ale żeby nie była to tylko ta część związana z zdalnymi elementami, to jest również pakiet usług domowych i to są opiekunowie, którzy wchodzą do domu, którzy są niejako twarzą całego programu, projektu i to dla nas było bardzo kluczowe na etapie, kiedy 10 lat temu wdrażaliśmy pilotaż, dokładnie w 2015 roku, żeby za usługą szedł również człowiek. Są to osoby, które odwiedzają, które diagnozują potrzeby, które przeprowadzają wywiad wstępny i one są takimi osobami pierwszego kontaktu, jeśli cokolwiek się dzieje. Obok tego mamy też pakiet usług dodatkowych, takich jak wsparcie psychologa, wsparcie fizjoterapeuty, wsparcie pielęgniarek. To jest taki cały pakiet usług, który od wielu lat już udaje nam się realizować. Na chwilę obecną projekt jest realizowany do końca tego roku. Został ogłoszony konkurs. Oczywiście będziemy składali stosowną ofertę i czekali na rozstrzygnięcie.
I mam nadzieję, że to będzie zapewnione, dlatego że to jest bardzo ważna pomoc dla, tak jak pani powiedziała, około 900 mieszkańców Poznania. Tak naprawdę z pani perspektywy, na jaką dużą grupę to powinno być rozszerzone?
Zapotrzebowanie jest bardzo duże. Ja myślę, że pewnie jeszcze raz tyle też by było wystarczające, a nie za mało. W sumie grupy odbiorców mamy dwie. To są osoby jedne po 80, po 90 roku życia, czyli mocno wykluczone cyfrowo i dla nich ten rodzaj wsparcia i rodzaj sprzętu, który też musi być dostarczony, musi być bardzo prosty i bardzo intuicyjny. I to jest jedna grupa odbiorców. Natomiast druga grupa odbiorców to są te osoby, które są po 50, 60, 70 roku życia, które z uwagi na towarzyszące niepełnosprawności, choroby też mają ograniczoną sprawność, ale są już bardziej wkluczone cyfrowo i z większą łatwością są w stanie korzystać z takich bardziej nowoczesnych rozwiązań.
Jak często czerwony przycisk był uruchamiany?
Czerwony przycisk jest uruchamiany co najmniej kilkanaście, jak nie kilkadziesiąt razy w miesiącu i na bieżąco też, kiedy czytam raporty, które otrzymuję ze strony moich pracowników, mogę śmiało powiedzieć, że przynajmniej kilka razy w miesiącu następuje interwencja ratująca życie. To są sytuacje wystąpienia nagłych problemów kardiologicznych. To są sytuacje występowania objawów świadczących o zatorach. To są sytuacje upadku, skoki ciśnień. Także śmiało mogę powiedzieć, że przynajmniej kilka razy w miesiącu dzięki temu, że osoba korzystająca kontaktuje się z nami, ta osoba trafia do szpitala i jest udzielana pomoc pozwalająca na uratowanie życia.
W jaki sposób senior jest obejmowany teleopieką? W jaki sposób wygląda ta cała procedura?
Może się zgłosić bezpośrednio do przedstawicieli naszej organizacji. Plakaty informujące znajdują się w ośrodkach zdrowia, w aptekach i tam są umieszczone numery telefonu do osób, które są odpowiedzialne za wsparcie w danej dzielnicy, w danej części miasta Poznania. Ale poza tym oczywiście może się zgłosić bezpośrednio do pracowników socjalnych, czyli Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. Może też tego rodzaju zgłoszenia dokonać bezpośrednio do Urzędu Miasta, także te ścieżki, te kanały są różne. One zawsze trafiają do nas i wtedy po takiej wstępnej weryfikacji następuje spotkanie wstępne oceniające, czy dana osoba chce rzeczywiście skorzystać z takiego rodzaju usługi i czy może z niej skorzystać, no bo na przykład jednym z kryteriów jest odpowiedni poziom słuchu, tak żeby mogła się ta osoba skomunikować w trakcie udzielanego wsparcia.
Czy jakimś kryterium jest to, że ta osoba mieszka sama, chociaż na przykład w mieście mieszka jej najbliższa rodzina?
Tak, jednym z głównych kryteriów jest albo samotne zamieszkiwanie w domu, albo samodzielne przebywanie w domu przez większość doby, bo przecież może być tak, że dana osoba mieszka z rodziną, ale rodzina z uwagi na zobowiązania zawodowe jest nieobecna przez kilkanaście godzin w ciągu doby i w tym momencie ta osoba i tak jest samotna i tak przebywa samodzielnie w domu. Mogą być to też osoby, które współzamieszkują z drugą osobą, którą się de facto opiekują. W tym momencie, jeżeli jest osoba przebywająca w pozycji leżącej w domu i jest jego opiekun, który jest osobą bardziej mobilną, ale jednak też z ograniczoną samodzielnością, a często tak bywa, to wtedy takie osoby też są obejmowane wsparciem.
Magazyn na zdrowie.
Lubiła róże i śpiewała jazz. Wiecznie nie w swojej skórze pytała, jak to jest. Zanurzona w marzeniach, gdy wkładała dres. Mówili tak w telewizji, trzeba jakieś mieć. Gdyby na parkiet ktoś porwał ją choć raz, zniknąłby cały świat, gdy orkiestra gra. Lecz ta melodia się skończy i tak. Tańcz ze mną, niech ściany się kręcą, no. Tańcz, ta melodia się skończy i tak. Tańcz ze mną, sekundy pędzą. Potem powróci mój szary świat.
On lubił się włóczyć po mieście co dzień. Na pamięć ulic się uczyć, przyjacielem cień. Mieszkanie nieduże i kredytów pięć. My z windy na samej szedł.
Magazyn na zdrowie.
Zabieg może trwać krótko. Na sali słychać muzykę wybraną przez pacjentkę, a pobyt w szpitalu trwa tylko kilka godzin. Tak wygląda leczenie kobiet z całej Polski w Centrum Histeroskopii w Szpitalu Przypolnej w Poznaniu. Trafiają tam chore z problemami ginekologicznymi z całego kraju.
Centrum to nie tylko miejsce leczenia, ale też edukacji lekarzy. Placówka jest jedynym w Europie ośrodkiem edukacyjnym, jeśli chodzi o metodę histeroskopii w znieczuleniu miejscowym, która pozwala wykonywać mało inwazyjne zabiegi endoskopowe. O działalności centrum rozmawiam z jego twórcą, profesorem Maciejem Wilczakiem.
Kiedy centrum ruszyło?
Początek centrum to inicjatywa z roku 2018, kiedy udało mi się założyć pierwsze w Polsce jedyne nadal działające międzynarodowe centrum minimalnie inwazyjnej chirurgii miednicy mniejszej. W roku 2022 udało nam się uzyskać certyfikację dla tego miejsca jako jedynego w Polsce centrum edukacyjnego dla metody w znieczuleniu miejscowym histeroskopowych badań, zarówno diagnostycznych, jak i operacyjnych. Te rodzaje zabiegów są o wiele korzystniejsze. Ogromnie mnie to cieszy, ponieważ w czasie pobytu i otwarcia in vitro w Poznaniu w czerwcu 2024 roku pani minister Leszczyna, która wizytowała nas tutaj wówczas łącznie z panią premier Kopacz, były uprzejme zainteresować się również tym centrum. Wtedy ogromnie prosiłem o to, aby wycena procedur dotyczących tego działania związanego z właśnie promowaniem tak nowoczesnych i genialnych metod została nieco zmieniona. I cieszę się, że dzisiaj ta wycena jest taka, jak powinna być. Biorąc pod uwagę kwestię związaną z funkcjonowaniem tego centrum, pacjentki przychodzą do nas, gdzie w znieczuleniu miejscowym, czyli podobnie jak u stomatologa, mają usuwane polipy, mięśniaki, pobierane materiały z jamy macicy, które są następnie histopatologicznie oceniane. Po 20-minutowym zabiegu i około godzinnej obserwacji pacjentki wracają do domu. Mają one również możliwość wybrania sobie muzyki, którą chcą słuchać w czasie tego zabiegu. To jest standard najwyższej klasy prywatnych klinik na świecie, ale co najważniejsze, realizowany w ramach funkcjonowania Narodowego Funduszu Zdrowia. To była idea, która przyświecała mi wcześniej. Jako osoba, która miała zaszczyt i przyjemność zarządzania tym szpitalem, miałem możliwość zaimplementowania tych działań, ale to jest działanie nie tylko moje, a właściwie głównie moich współpracowników. Doskonałego zespołu lekarzy, młodych, ambitnych, niezwykle genialnie wykształconych, łącznie z położnymi i pielęgniarkami z całego naszego zespołu, nie tylko moje, ale również całego szpitala.
Ile kobiet już tutaj było, ile osobom Państwo pomogliście?
Znaczy to, co prezentowaliśmy, gdzie najmłodsza z moich asystentek, pani dr Agnieszka Lach, prezentowała to na 37. Międzynarodowym Kongresie na Zanzibarze, największej organizacji endoskopowej na świecie, ISG, albo jednej z największych, to prezentacja około 2000 zabiegów, które były przez nas zdefiniowane i wykonywane tutaj. Co jest istotne również, to nasz impact factor, czyli tak zwane działania związane z kwestią prac naukowych, które są wykonywane w tym zakresie w ramach minimalnie inwazyjnej chirurgii miednicy mniejszej z całym moim zespołem. Działamy nie tylko w zakresie pomocy, ale również w zakresie rozwoju, aby popularyzować polską medycynę i naukę polską, ponieważ jesteśmy strukturą uniwersytecką, a co najistotniejsze, wspiera nas pan rektor, pan profesor Zbigniew Krasiński, który patronuje od początku swojej kadencji, podobnie jak poprzedni rektor, działaniom związanym z Międzynarodowym Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej naszego szpitala, unikalnym projektem w skali kraju.
Kobiety przyjeżdżają do Państwa z całej Polski.
Tak, z całej Polski. Bez najmniejszego problemu, co najistotniejsze, po przedzwonieniu prosimy, żeby obejrzały film, który jest na stronie internetowej, ponieważ najważniejszą rzeczą jest to, żeby ograniczyć strach pacjenta przed działaniem. W związku z tym tam jest film pokazujący punkt po punkcie, z jakimi osobami się spotkają, kogo po drodze spotkają w czasie tej podróży w centrum histeroskopii. W związku z tym do nas pacjentki przychodzą, żeby usiąść na różowych bądź popielatych, bardzo wygodnych fotelach, zrelaksować się, posłuchać muzyki, a następnie my zajmiemy się częścią medyczną, która jest maksymalnie profesjonalna, po czym pacjentka wraca do domu tego samego dnia, a po południu może udać się na przykład do teatru czy pójść do kina bez najmniejszego kłopotu.
Jeszcze powiedzmy na koniec o tym certyfikacie. To jest poświadczenie, że robicie Państwo te zabiegi wzorcowo?
Nie, to, że robimy je wzorcowo jest jasne, natomiast to jest potwierdzenie od kreatora metody, czyli człowieka, który stworzył ten system histeroskopii i mini histeroresektoskopii w znieczuleniu miejscowym, pan profesor Gianpietro Gubini, europejski certyfikat pokazujący, że jesteśmy jedynym i głównym w Europie centrum. Dawniej to centrum było w Padwie, więc cieszę się, że udało się dzięki mojej determinacji i współpracy z moim genialnym zespołem, jak powtarzam to, przenieść z Włoch do Polski, a konkretnie do Poznania i do Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, tak genialny projekt, jakim jest właśnie projekt histeroskopii w znieczuleniu miejscowym. To zasługa wszystkich moich współpracowników.
Coś jeszcze panu profesorowi marzy w tym centrum? Co jeszcze można by zrobić, jak rozszerzyć jeszcze działalność?
Marzy mi się to, żebyśmy mieli dużo szczęścia do tego, aby realizować poziom taki, jak realizowany jest na całym świecie. W związku z tym, żebyśmy to my byli centrum referencyjnym tutaj w Polsce, bo posiadamy zespół lekarzy, młodych, zdolnych, niezwykle genialnie wykształconych, nie tylko w Polsce, bo o to bardzo dbam. Chcemy rozwinąć również bardzo mocno termoablację, która chwilowo była zawieszona, ale tą termoablację, czyli niszczenie mięśniaków macicy przy użyciu częstotliwości radiowej, pozwalające na pozostawienie macicy u tej kobiety, która nie akceptuje usunięcia macicy. Także zachęcam do odwiedzenia strony www.gpsk.ump.edu.pl i wówczas będzie możliwość kliknięcia na Centrum Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Miednicy Mniejszej. Jesteśmy po to, żeby Państwu służyć.
Akcja Profilaktyka.
Ucieknij przed udarem mózgu. Warsztaty pod tym hasłem zorganizuje na początku grudnia Uniwersytecki Szpital Kliniczny przy ulicy Przybyszewskiego w Poznaniu. O udarach i profilaktyce będą mówić neurolog, dietetyk i fizjoterapeuta. Będzie też nauka prawidłowego mierzenia ciśnienia.
Ważne, by edukować, bo zmienia się wiek osób, których dotykają udary. Wielu pacjentów to osoby młodsze. Jak nie przegapić pierwszych objawów? O tym m.in. nasz dzisiejszy gość, neurolog dr Joanna Rybacka-Mosakowska.
Zacznijmy od tego, co to w ogóle jest udar. Porównuje się, że udar dla mózgu jest tym, czym zawał dla serca.
Tak, to jest bardzo podobne stwierdzenie. Mówimy tutaj oczywiście o udarze niedokrwiennym mózgu, gdyż udar dzieli się na udar niedokrwienny i krwotoczny. Większość udarów to są udary niedokrwienne, około 85%. W przebiegu udaru niedokrwiennego dochodzi do zablokowania przepływu krwi w tętnicy doprowadzającej krew do mózgu i w związku z czym pojawiają się objawy neurologiczne u pacjenta.
Konsekwencje mogą być bardzo poważne, łącznie z tym, że właściwie człowiek zostaje już wyłączony ze wszelkich czynności.
Tak, jeżeli dojdzie do zamknięcia naczynia, najczęściej oczywiście przez szczeplinę, jest to duże naczynie, na przykład tętnica środkowa mózgu bądź tętnica szyjna wewnętrzna, wówczas pacjent w ogóle nie może poruszać połową ciała, czyli tak naprawdę nie może wykonywać żadnych ruchów zarówno ręką, jak i nogą. Jeżeli jest to półkula dominująca, to pacjent także nie ma możliwości porozumienia się, czyli po prostu nie może mówić i też nie rozumie tego, co do niego mówimy.
Bardzo ważne jest to, żeby szybko przywieźć pacjenta do szpitala. Tutaj mówimy o krytycznych 3 godzinach.
Tak naprawdę przy zamknięciu tej tętnicy nie ma dopływu ani z krwią, ani tlenu, ani substancji odżywczych, więc powoli te komórki w mózgu zaczynają umierać. I najlepsze rezultaty leczenia mamy w ciągu tych 3 godzin, ale tak naprawdę na leczenie mamy 4,5 godziny. Wtedy podajemy lek, który ma rozpuścić tą skrzeplinę. Ten rodzaj leczenia jest dostępny we wszystkich szpitalach, które dysponują oddziałem udarowym oraz mamy też metodę mechanicznej trombektomii, czyli usunięcia tej skrzepliny. Tutaj jakby czas jest dłuższy do 6 godzin i to oferuje nasz szpital tutaj na Przybyszewskiego.
Jakie są przyczyny? Czy my możemy sami sobie zapracować na udar?
90% udarów to są udary spowodowane albo nieleczonym, albo nieprawidłowo leczonym nadciśnieniem, albo różnymi chorobami internistycznymi, nieprawidłowo oczywiście leczonymi, czyli na przykład przykład cukrzyca, migotanie przedsionków, miażdżyca, bardzo ważny też czynnik, palenie papierosów jest bardzo dużym czynnikiem ryzyka oraz picie alkoholu.
Często jest tak, że po prostu nie wiemy, że to jest właśnie udar, prawda? I tutaj jest cały widz, żeby po prostu rozpoznać dobrze symptomy udaru. Jakie one są?
Tak, najczęstsze symptomy udaru to są po pierwsze właśnie zaburzenia mowy, czyli wtedy warto też, jeżeli zauważamy, że coś z chorym dzieje się niedobrego, zawsze warto zapytać, poprosić, żeby na przykład wykonał jakieś proste polecenie, na przykład podniósł rękę do góry, jeżeli nie można nam odpowiedzieć. Występuje też opadnięcie kącika ust po jednej bądź też po prawej bądź też po lewej stronie i niedowład, czyli osłabienie siły mięśniowej w ręce, ale czasem też w nodze. To nie musi być tak, musimy o tym pamiętać, że ta siła mięśniowa zostanie całkowicie zniesiona, czyli pacjent w ogóle połową ciała nie rusza. Tak może być, ale nie musi. Może być tak, że ta ręka jest troszeczkę osłabiona i chory ma także obniżenie kącika po tej samej stronie i wtedy już chory rozwija objawy udaru.
Organizują Państwo w związku z tym warsztaty, bo im więcej profilaktyki, tym lepiej, ucieknij przed udarem mózgu. Do kogo one są skierowane?
To są warsztaty skierowane do mieszkańców miasta Poznania. Chcemy właśnie uwrażliwić pacjentów na objawy udaru i też przekazać takie podstawy zdrowego życia i profilaktyki udaru mózgu.
Co będzie się działo na tych warsztatach?
Będziemy mieli wykład pani dietetyk z naszej tej kliniki dotyczący zdrowego odżywiania. Będziemy również mieli panią magister rehabilitacji również z naszej kliniki, a o tym, jak dobrze wykonywać wysiłek fizyczny, bo wiemy, że jedną z profilaktyki udaru mózgu jest wysiłek fizyczny regularny. Tu właściwie mówimy od razu, może dopowiem, o 150 minutach tygodniowo, podzielonych na 3 cykle, tak?
O profilaktyce mówimy bardzo dużo, również tej przeciwudarowej. Czy pani zdaniem rośnie świadomość?
Ludzie nie wiedzą, jakie są objawy, no bo co jest tutaj problemem? Udar często nie boli. Nie boli nic, nie boli głowa, po prostu pacjent ma deficyty neurologiczne. I często jest tak, że ci pacjenci myślą, że nic złego się nie dzieje, że pójdą spać, może im przejdzie. No to jest jak najbardziej błędne przekonanie. Pacjent musi jak najszybciej trafić do szpitala, bo potem już po prostu może być za późno. Mamy bardzo dużo pacjentów, również też młodszych, według takich globalnych obliczeń. Niestety 53% udarów mózgu na tą chwilę dotyczą osób poniżej 70 roku życia, więc no ten trend trochę się niestety zmienia.
Spotkanie w szpitalu przy ulicy Przybyszewskiego 4 grudnia. Zapisy mailowo pod adresem neurologia@usk.poznań.pl. Jeśli będzie duże zainteresowanie, niewykluczone, że będą kolejne takie spotkania edukacyjne. I tym tematem kończymy. Zapraszamy za tydzień. Do usłyszenia.
Magazyn Na Zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.